Moim rozmówcą jest dzisiaj pan Jarosław Duda, obecnie europoseł, wcześniej sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, senator i poseł na Sejm. Dzień dobry panie pośle, dzień dobry państwu.
Kłaniam się, dzień dobry, witam panie redaktorze, witam państwa.
Nawiązując trochę do tej jesiennej aury za oknem, chciałbym zacząć od jednego z najważniejszych tematów, a dokładniej zdrowia psychicznego Europejczyków, ze szczególnym naciskiem na najmłodszych, na dzieci, na młodzież. Mówi się, że jesień to większe zagrożenie obniżeniem nastroju, depresją i nie tylko. Parę tygodni temu Ursula von der Leyen w swoim przemówieniu poruszyła ten temat i ogłosiła nową inicjatywę. Przypomnijmy, o czym mówiła przewodnicząca.
Dokładnie, może najpierw krótki rys. Rzeczywiście ostatnie lata chyba, a szczególnie sytuacja i kontekst związany z COVID-em, kwestie związane z wojną w Ukrainie, to wszystko powoduje określone reakcje i mamy do czynienia z lawinowym wzrostem kłopotów związanych ze zdrowiem psychicznym. Szczególnie, i to odnotowujemy, ma to miejsce w stosunku do dzieci i młodzieży.
Tutaj myślę, że to główne żniwo tak naprawdę zabrała ta izolacja, oderwanie od rówieśników i tym podobne.
Dokładnie, to tylko trzeba przytaknąć, co pan redaktor, o czym pan redaktor powiedział. I mamy do czynienia z lawinowym wzrostem odnotowywanych złych, też takich w tym kontekście tych zdarzeń europejskich, czy również kryzysu, jak się okazuje, ogólnoeuropejskiego, związanego też z całą tą falą strachu związanego z wojną, tak jak już powiedzieliśmy. Zatem rzeczywiście Parlament Europejski bardzo poważnie do tego tematu podszedł. Przewodnicząca von der Leyen ogłosiła nową strategię, to znaczy Komisja Europejska nową strategię na rzecz zdrowia psychicznego. To znaczy, że ten problem jest dostrzeżony przez struktury europejskie i te wykonawcze, i te ustawodawcze. I wokół tego będą budowane określone rozwiązania, określone projekty. Jestem przekonany, że to jest i tak spóźnione, ale dobrze, że się to już zaczęło. My w Polsce też ten temat bardzo mocno poruszamy. To jest jeden z tematów, które ja jako członek Komisji Petycji bardzo często odnotowuję z punktu widzenia wsparcia obywateli europejskich co do takiego kompleksowego, holistycznego zadbania o ten obszar. Zatem dobrze w tym zakresie się zaczęły określone działania, ale też chciałbym, jak mam taką okazję, powiedzieć, że 14 listopada w Gliwicach będę współorganizatorem dużej konferencji ogólnopolskiej, którą robię razem z panią poseł Martą Golbik, przewodniczącą zespołu parlamentarnego do spraw zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, jak również senatorem Frankiewiczem. To będzie jej trzecia odsłona i jesteśmy tutaj w tym roku sfokusowani na kwestii uzależnień. To jest też bardzo duży problem i wyzwania, jakie przed dzisiejszą młodzieżą i dziećmi stawia ten czas takiego zagrożenia pandemii, wojny, również drożyzny, niepokoju. Będziemy o tym rozmawiać ze specjalistami.
To, co pan wspomniał na temat tego podejścia holistycznego, na temat Komisji PETI, tu też myślę, że warto wspomnieć o tym, że z pana inicjatywy odbyły się warsztaty w ramach tej właśnie komisji. Jakie tematy mówiono?
W czasie tych warsztatów omawialiśmy trzy najbardziej istotne petycje, które wpłynęły do Komisji Petycji. Ja z mojej inicjatywy odbył się też taki pobyt hospitacyjno-wizytacyjny w Polsce, gdzie przewodnicząca komisji, gdzie ja jako poseł do parlamentu z Polski wizytowaliśmy i instytucje odpowiedzialne za wsparcie dzieci i młodzieży w obszarze zdrowia psychicznego, jak również instytucje nie tylko rządowe czy samorządowe, ale NGOsy, czyli szkoły, z jakimi borykają się problemami. I to jest bardzo zatrważające, dlatego że to nie jest tylko problem Polski, żeby pojasnić, ale w Polsce jakoś to szczególnie wybrzmiewa. Bardzo brakuje psychiatrów dziecięcych. Ten obszar jest zupełnie zaniedbany, jak również nie ma miejsc w szpitalach. I to jest wyzwanie dla polskiego rządu, dla polskich samorządów, dla polskich NGOsów. I o tym rozmawialiśmy. Nasi goście zagraniczni widzieli też dobre praktyki w Polsce, które udało się zrealizować, ale też widzieliśmy, że dużo jest w tym zakresie do zrobienia.
Dość często porusza się w ostatnim czasie, w szczególności temat psychologii i psychologów w szkołach, między innymi, żeby jednak w tych szkołach dzieciaki miały dostęp właśnie do psychologów. Pytanie, czy Unia odgórnie planuje jakiegoś typu działania właśnie pod tym względem, żeby to wsparcie dla tych dzieci było jak najpełniejsze?
Rzeczą konieczną jest to, żeby w każdej szkole był psycholog. Oczywiście pedagog, ale psycholog, bo widać, jakie są kłopoty. Oczywiście Unia nie może zunifikować zatrudnienia w każdej szkole psychologa, ale poprzez programy, poprzez środki, które mam nadzieję w końcu trafią do Polski, będziemy mogli również ten problem rozwiązywać. I chodzi też o pokazywanie dobrych praktyk, pokazywanie, że jeśli jest psycholog, to znaczy, że jest łatwiej rozwiązywać problemy dzieci i młodzieży w różnym okresie rozwoju, więc będziemy na poziomie i komisji, nie tylko PETI, bo główną komisją do tych spraw zapewne będzie Komisja Employment, czyli też sprawy socjalne z tym związane, rynek pracy obok oczywiście, ale warto, żeby to było jak najbardziej nagłaśniane i żeby wykorzystać środki europejskie, bo najbardziej niepokojący jest lawinowy wzrost samobójstw w Polsce i w Europie, żeby była jasność wśród dzieci i młodzieży. I na to trzeba zwracać uwagę.
Kończąc ten temat, na co chciałem zwrócić uwagę, to ten dramatyczny wzrost ilości przypadków problemów psychicznych wśród dzieci, łącznie z tymi najbardziej tragicznymi, czyli próbami samobójczymi i skutecznymi próbami.
Niestety.
Najpewniej z jednej strony wynika to właśnie z tych wcześniej wspomnianych izolacji, lockdownów, gdzie dzieciaki były pozostawione same sobie po prostu na te kilka godzin w domach. Pytanie, czy Unia Europejska planuje w najbliższych tygodniach dodatkowe jeszcze inicjatywy, jakieś dodatkowe przedsięwzięcia, które miałyby wesprzeć te pole psychiczne?
No poza tą strategią, która została ogłoszona i zbudowanie skutecznych narzędzi, dzisiaj będę w Brukseli, to tę kwestię będę chciał jeszcze sobie dokładnie przestudiować, ale tak jak pan redaktor mówi, wymagane jest szybkie i takie skuteczne działanie. I nie zawsze chodzi tylko o środki, tylko chodzi o pomysł, dobre praktyki, chodzi o takie rozwiązania, które będą jak najbardziej skuteczne.
Jednym z bardzo często poruszanych zagadnień w zakresie zdrowia psychicznego, psychiki, dbania o dobrostan psychiczny nas wszystkich jest aktywność fizyczna i kontakt z naturą. Natura, którą jako odpowiedzialni Europejczycy powinniśmy chronić, troszczyć się o nią i tym podobne. Pan również tak naprawdę włączył się w działania na rzecz środowiska, między innymi poprzez konkurs Włącz myślenie, nie marnuj.
Szukamy takich pomysłów wspólnie z moimi współpracownikami, aby uświadamiać młodym ludziom, pokazywać dobre praktyki i wpadliśmy na taki pomysł wspólnie, żebym był patronem, żebym zorganizował właśnie konkurs Włącz myślenie, nie marnuj. I chciałbym do tego konkursu zaprosić młodzież z Dolnego Śląska i Opolszczyzny, bo jestem też posłem z Opolszczyzny i zachęcam do takiej promocji, do organizowania się w takie aktywności ekologiczne i projekt można będzie stworzyć zarówno indywidualnie, jak i grupowo. Z tego regulaminu, który przygotowaliśmy, wynika, że może to być młodzież i absolwenci szkół ponadpodstawowych, organizacje młodzieżowe ekologiczne z tych dwóch okręgów, czyli Dolnego Śląska i Opolszczyzny. Może też wziąć na przykład udział, bo chcemy to tak bardzo rozszerzać, wnuczek z babcią, więc proponujemy, aby dobre pomysły w różnej formule, czyli tak naprawdę liczymy na to, żeby w tych projektach określić cel w zakresie redukcji ilości śmieci na przykład, albo poszanowania surowców, albo promowanie postaw takich, które nie będą marnować żywności, takiego kreatywnego recyklingu. To wszystko chcielibyśmy jakby zaproponować i czekamy na bardzo dobre scenariusze, pomysły, pracę. Potem zasiądzie zespół, tak powiem, oceniający i będziemy chcieli też nagrodzić w odpowiedni sposób te osoby, które będą mogły te projekty prezentować i na przykład jedną z nagród będzie wyjazd do Brukseli na pobyt kilkudniowy i już zapraszam do udziału w konkursie i zwycięzców do Brukseli czy Strasburga, to jeszcze zobaczymy.
Przechodząc do samych zasad konkursu, co konkretnie możemy przygotować, co może być przygotowane, by wziąć w nim udział i co trzeba tak naprawdę zrobić?
To może być forma pisemna, to może być forma eseju, to mogą być zdjęcia, to mogą być jakieś prace o charakterze manualnym i tak dalej, więc każde ciekawe pomysły będziemy tutaj promować.
Czyli każdy znajdzie coś dla siebie.
Tak, tak. W zależności od swoich umiejętności, pomysłu, no swojej kreatywności. Tak.
Dopytam, do kiedy i gdzie możemy wysyłać nasze prace, nasze zgłoszenia?
Można zgłaszać się do 15 grudnia i resztę szczegółów na mojej stronie internetowej www.jarosławduda.pl. Natomiast 15 grudnia jest takim deadline'em, że chcielibyśmy te prace już otrzymać, żeby można było potem nad tym pracować.
Wspomnieliśmy przy okazji konkursu o kilkudniowym pobycie w Brukseli. Na koniec warto, myślę, że poruszyć możliwości, jakie bezpośrednio dla młodych ludzi stwarza Parlament Europejski. Mam tu na myśli staże w Parlamencie Europejskim. Jednocześnie chcę powitać w studiu drugiego gościa, którym jest pani Maja Włodarczyk, była stażystka. Dzień dobry. Panie pośle, proszę powiedzieć, czym są staże w Parlamencie Europejskim?
To jest okazja do tego, zresztą o tym pani Maja za chwilę nam będzie mogła szczegółowo opowiedzieć, jeśli zechce się podzielić swoimi doświadczeniami, bo z mojego punktu widzenia jej pobyt w Brukseli to i moich współpracowników, czyli akredytowanych asystentów w Brukseli był bardzo udany, to znaczy my bardzo byliśmy zadowoleni, cieszyliśmy się, że młoda osoba kreatywna, bardzo zaangażowana była przez 6 tygodni z nami w zespole. Jeśli chodzi o konkret, no to jako poseł chciałbym, żeby jako najlepsi z Dolnego Śląska młodzi ludzie mogli zapoznać się w ciągu tego 6-tygodniowego stażu z charakterem, strukturami, z procedurami, jak pracują posłowie, jak funkcjonuje Parlament Europejski, a jednocześnie to jest dla mnie jako posła bardzo duża pomoc, bo z jednej strony młodzi ludzie się uczą, uczestniczą w komisjach razem ze mną, albo czasami za mnie, jeśli ja mam jakąś dublowaną historię, potem dostaję z tego określone tutaj notatki. Zatem bardzo się cieszę, że ten Europejski Rok Młodzieży to najlepszy czas, aby stawiać na młodych i to robię. Robię to w formule konkursu. To znaczy nie jest tak, że przychodzą aplikacje albo ja kogoś zapraszam, tylko robimy to bardzo transparentnie. Nigdy przedtem z panią Mają się nie widzieliśmy. Stanęła do konkursu, wygrała ten konkurs, odbyła 6-tygodniowy staż w Brukseli. A czego się nauczyła, czy jakie ma doświadczenie? Proponuję, żeby pan redaktor zapytał panią byłą stażystkę.
Tu właśnie chciałem skierować to pytanie. Pani Maju, proszę powiedzieć, jak wygląda staż ze strony osoby biorącej w nim udział?
Ja może dodam jeszcze taką rzecz a propos samej formuły stażu i tego, dlaczego wydaje mi się, że też one są bardzo ważne, bo w tej takiej bańce, która być może czasami kreuje generalnie instytucje europejskie jako bardzo niedostępne dla szczególnie młodych ludzi, ten staż po prostu pokazuje, że Unia Europejska jest instytucją, jest pomysłem i ideą dla wszystkich, nieważne ile dana osoba ma lat, jakie ma wykształcenie, każdy się może zaangażować, bo to jest przecież w końcu wspólnota. Także może bym to dodała, bo to też mi bardzo ten staż uświadomił, że mimo, że jestem cały czas studentką, mieszkam we Wrocławiu, to mogę mieć swój wkład i wkład, który czuję, że się liczy.
Czyli częściowa integracja, jeszcze większa i zrozumienie istoty Unii Europejskiej tak naprawdę.
Tak, dokładnie.
A jak wygląda sam staż od strony osoby, która bierze w nim udział? Jak wygląda codzienność, wrażenia i tym podobne?
Bardzo ciekawą obserwacją, którą mieliśmy też ze współstażystami, jest to, że tak naprawdę wszystkie dni są inne i nie ma żadnego, może żadnej takiego schematu. Na pewno bardziej podobne do siebie mogą być poszczególne tygodnie, ponieważ jest to oczywiście zależne też od aktywności pana posła, czasami który jakby regularnie jest na sesji parlamentarnej, ma pracę na miejscu w Brukseli, też jest w Polsce, więc może od tego bardziej zależy też charakter naszej pracy. Jednak nasze dni polegały głównie na dowiadywaniu się o tym, co się dzieje w parlamencie, szykowaniu potem z tego notatek czy różnych sprawozdań, dyskutowaniu, przedstawianiu tych informacji panu posłowi, ale też jego asystentkom. No i gdzieś taka holistyczna współpraca na temat tego, żeby działalności były jak najbardziej efektywne.
A jeśli mielibyśmy określić największe korzyści, jakie możemy uzyskać poprzez uczestnictwo, co by to mogło być?
Myślę, że mi przyniosło to najwięcej odwagi i właśnie pokazania tego, że jako młoda osoba, która gdzieś dopiero wybiera sobie ścieżkę kariery czy szerszych zainteresowań, że jest dla mnie miejsce w Unii Europejskiej, konkretnie w parlamencie, ale też przede wszystkim dało naprawdę wspaniałe i tak mi się wydaje długie znajomości.
Panie pośle, panie Maju, w jaki sposób można zgłosić chęć uczestnictwa? Jeżeli poczujemy, że to jest coś dla nas, jak zgłosić się i czy są jakieś terminy rekrutacji? Jak to wygląda?
Już odpowiadam. Chciałem już zaprosić do kolejnego konkursu. To chciałem powiedzieć, że to właśnie moim priorytetem jest to, aby poprawić szanse młodych ludzi, którzy są na tym stażu, żeby mieli szersze horyzonty, żeby mieli łatwiejsze wejście w perspektywie na rynek pracy, żeby zapewnić lepszy start w nadchodzącej karierze, to o czym pani Maja Wodarczyk powiedziała, ale chciałbym już zaprosić do kolejnego konkursu. My go będziemy rozstrzygać na początku przyszłego roku i mamy nadzieję, bo to mnie cieszy, że z roku na rok jest coraz więcej zainteresowanych młodych ludzi. Oczywiście znowu przeszkodziła nam w takim systematycznym budowaniu perspektyw karier i rozwoju horyzontalnego stażystów pandemia, no bo w tym czasie wiadomo, że parlament był zamknięty i nie mogłem tych stażów organizować, jak i wizyt polskich moich gości z Opolszczyzny i z Dolnego Śląska. Zatem chcę powiedzieć, że to wszystko też oczywiście można znaleźć na naszych stronach, natomiast to będzie tak samo jak było, może pani Maja powie, gdzie się dowiedziała, bo my stawiamy na biura karier, na uczelniach i tak dalej, ale to proszę, może najbardziej będzie prawdziwe i adekwatne do pana pytania, panie redaktorze.
I jako osoba zainteresowana też zdrowiem psychicznym, plakat z informacjami o konkursie pojawił się na jednej ze stron internetowych, której teraz już nie przytoczę, ale to nie było trudne do znalezienia, także to też nie jest tak, że informacja o tym konkursie dostaje tylko garstka wybrana. Było to bardzo łatwo dostępne. Proces rekrutacyjny był dwustopniowy. Najpierw miałam przygotować za pośrednictwem formularza, który jest dostępny przy zgłoszeniu informacji o sobie, takich oczywiście bardzo praktycznych, kontaktowych, ale też były pytania, do których trzeba było się odnieść w kontekście na przykład swojej wizji za 5 lat, bodajże takie było teraz pytanie, ale też generalnie tego, jak Unia Europejska jest widziana albo jakie są jej efekty gdzieś tam w najbliższym otoczeniu. I następnie po wysłaniu takiego zgłoszenia z takim formularzem, dosłownie w przeciągu 2 tygodni od tego dnia dostaliśmy informację o zakwalifikowaniu się do 2. etapu, który był już niesamowitym całym dniem pełnym wrażeń. Było to spotkanie z panem Maurycym Sewerynem. Mieliśmy warsztaty z autoprezentacji. Następnie była praca w grupach z innymi osobami, które do tego 2 etapu się dostały, a taką wisienką na torcie był obiad z panem posłem i asystentkami.
Ja mogę z dzisiejszej, jeśli państwo jeszcze pozwolicie, pan redaktor pozwoli, powiedzieć, że po 2 edycjach tego konkursu na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie dostrzegam, że mamy nieprawdopodobnie aktywnych, kreatywnych, młodych ludzi, świetnie wykształconych już, ze znajomością języków, którzy mogą kiedyś w Europie zajmować ważne miejsca, zarówno w parlamencie, mam nadzieję, dla tych, którzy mają nutkę politycznego takiego wyzwania, jak i w strukturach unijnych. I bardzo się z tego cieszę, bo to im otwiera pewną perspektywę.
Też myślę, że warto wspomnieć o perspektywie dzięki temu tak naprawdę dla naszego kraju, dla rozwoju i dla Unii Europejskiej jako całości.
O tym myślę, że to jest klucz sprawy.
I też wydaje mi się, że nasz staż, nas Polaków był dla nas też myślę bardzo ważny, bo teraz no nie oszukujmy się, Polska w świetle wojny na Ukrainie odgrywa bardzo ważną rolę i gdzieś też wydaje mi się, że to, że właśnie jesteśmy z Polski też dało nam dużo wiatru w skrzydła.
I z drugiej strony daje samym politykom unijnym, myślę, taką szerszą perspektywę, możliwość zapoznania się z państwa opiniami, punktem widzenia i tym podobnym.
Absolutnie tak i to młodzi ludzie z Polski są edukatorami swoich rówieśników, ale nie tylko rówieśników, bo to my chyba jako sąsiedzi najwięcej rozumiemy i wiemy, co się dzieje w Ukrainie, a trzeba wyprowadzać po część Europy ze strefy komfortu, że to nie jest takie proste.
I podsumowując już naszą rozmowę, myślę, że warto zapelować do naszych słuchaczy o 3 rzeczy tak naprawdę. Pierwsze, dbajmy o siebie wzajemnie. Drugie, dbajmy o otaczające nas środowisko w tym dość skomplikowanym postpandemicznym świecie. A trzecie, i tutaj to myślę, że to się łączy z tym naszym ostatnim tematem, nie rezygnujmy z siebie i swojego rozwoju i swoich możliwości tak naprawdę.
Znakomite podsumowanie, dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Moimi rozmówcami był pan europoseł Jarosław Duda oraz była stolarzyska Parlamentu Europejskiego pani Maja Włodarczyk. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia, do widzenia.
Miłego dnia.
Audycja została sfinansowana przez Grupę Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim.